Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że premier rażąco naruszył prawo, zlecając Poczcie Polskiej przygotowanie w trybie korespondencyjnym majowych wyborów prezydenckich.
Sąd uznał nieważność tej decyzji. Działanie Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia bieżącego roku zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że po tym, jak pojawi się pisemne uzasadnienie tego wyroku, zapadnie decyzja o podjęciu ewentualnych kroków odwoławczych. Ocenił też, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest zaskakująca.
Ponieważ uważamy, że decyzja pana premiera została podjęta zgodnie z przepisami prawa na podstawie specjalnej ustawy, która została przyjęta przez Sejm. Również w dzisiejszym, co prawda jeszcze ustnym uzasadnieniu nie widzieliśmy argumentów, które przecież są oczywiste. To znaczy, że w tym czasie obowiązywały przepisy o częściowym głosowaniu korespondencyjnym. W związku z tym osoby, które chciały się zarejestrować lub były poddane kwarantannie, w tamtym czasie już miały możliwość również realizacji swojego prawa wyborczego poprzez głosowanie korespondencyjne. I między innymi ten element zabezpieczała również decyzja pana premiera.
Wobec wyroku szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oczekuje dymisji premiera Mateusza Morawieckiego i ponownego zbadania działań szefa rządu przez prokuraturę.
A wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
CBA zabezpieczyło środki pieniężne pochodzące z przestępstw korupcyjnych popełnionych przez Sławomira N., byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL.
Pieniądze były ukryte w dwóch specjalnie przygotowanych skrytkach. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 4 milionów złotych.
Jak wskazał Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, funkcjonariusze CBA ujawnili i zabezpieczyli składniki majątkowe należące do Sławomira N., realizując kolejne czynności w ramach prowadzonego śledztwa.
CBA szacuje ten majątek na kwotę ponad 6 milionów złotych. To zarówno 4 miliony złotych w gotówce, jak również 2 miliony złotych, na które szacujemy wartość mieszkań zabezpieczonych w tej sprawie. Pozostaje jeszcze wycena samochodu luksusowego. Tutaj mowa o środkach o ogromnej sumie. Ten cały majątek jest własnością Sławomira N. i może on pochodzić z przestępstw korupcyjnych, o które Sławomir N. jest podejrzany.
W ocenie śledczych sprawa pozostaje rozwojowa. Sławomir N. przebywa w tymczasowym areszcie. Jest podejrzany m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych i kierowanie grupą przestępczą na Ukrainie.
Polska przekaże Syrii i Grecji komponenty do budowy bezpiecznego schronienia. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W ramach wspierania walki z pandemią koronawirusa i przeciwdziałania źródłowym przyczynom migracji do Syrii i Grecji polski rząd wyśle drogą morską transport 600 domów modułowych. Domy staną w obozach tymczasowych, w których migranci mogą znaleźć bezpieczne schronienie. W ciągu 3 najbliższych dni 156 domów modułowych zostanie przekazanych do Grecji. Z kolei 500 domów zostanie wysłanych do północnej Syrii, mówi wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
My staramy się konsekwentnie właśnie takiej pomocy udzielać. Przekazujemy tę pomoc bezpośrednio do północnej Syrii, gdzie dziś jest ogromny kryzys, ogromne potrzeby, potężne wyzwanie po to, żeby ci ludzie, którzy tam z różnych powodów musieli trafić, żeby oni mogli znaleźć bezpieczne schronienie, przynajmniej do momentu, kiedy te działania zbrojne ustaną, przynajmniej do momentu, kiedy będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. A druga część tej naszej pomocy kierowana jest do Grecji. Niedawno jeden z największych obozów dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos spłonął.
Domy zostały zakupione przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W domach, w przeciwieństwie do namiotu, montowane są drzwi zamykane na kłódkę, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo, a także daje namiastkę prywatności. Projekt finansowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 18,30 zł brutto. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Licząc rok do roku, najniższe wynagrodzenie w gospodarce wzrośnie o 200 zł. Wcześniej rząd zakładał, że w przyszłym roku wyniesie ono 3000 zł. Plany zweryfikowała pandemia. Obecnie płaca minimalna wynosi 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł. Czechach.
Dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista, uważa, że na czas pandemii minimalne uposażenie powinno pozostać na dotychczasowym poziomie.
Ekspert zauważa, że w poprzednich latach zostało ono bardzo mocno podniesione. Sztuczna regulacja pensji na tak wysokim poziomie jest niekorzystna, dodaje.
Inne mechanizmy, szczególnie w czasie wychodzenia z kryzysu, powinny być stosowane, między innymi regionalizacja pensji minimalnej, bo oczywiście inne znaczenie mają na przykład 3000 zł w Warszawie, a inne znaczenie mają w Chełmie czy w Zielonej Górze. To jest podstawowa kwestia. Druga kwestia, odcinamy mimo wszystko, podnosząc pensję minimalną, odcinamy pewien zakres prac, które mogliby wykonywać na przykład studenci albo właśnie osoby będące na niżej płatnych stanowiskach. I wreszcie trzecia kwestia to obciążenia ZUS-owskie, jakie idą za podniesieniem płacy minimalnej, obciążenia, jakie dotkną przedsiębiorców, jakie dotkną pracodawców.
Rząd szacuje, że z nowych przepisów skorzysta około 1 700 000 pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Trwają obrady Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Dziś po południu zakończyła się debata poświęcona sytuacji w Rosji w kontekście sprawy otrucia Aleksieja Nawalnego. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Delegacja do spraw stosunków Unia Europejska-Rosja działa w Parlamencie Europejskim już od dawna, nie ma jednak oficjalnych wizyt europosłów w Moskwie, a czołowi politycy rosyjscy nie są również zapraszani do Parlamentu Europejskiego i tutaj nie chodzi o ograniczenia tej instytucji wprowadzane w związku z pandemią COVID-19. Dodać jednak należy, że zainteresowanie sytuacją polityczną w Federacji Rosyjskiej w Parlamencie Europejskim jest. Świadczą o tym regularne dyskusje na forum unijnym. Dzisiaj Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie, że jak zapisano w przygotowanym projekcie rezolucji próba zamachu na Nawalnego potęguje wysokie napięcia między Rosją a Unią Europejską i jest wykorzystywana do dalszej eskalacji trudnych stosunków. Do sprawy Nawalnego odnosi się przewodniczący delegacji Unia-Rosja w Parlamencie Europejskim, europoseł Ryszard Czarnecki.
To jest kolejny taki przypadek skrytobójstwa lub próby zamordowania kogoś z rosyjskiej opozycji, Litwinienko, Niemców, Skripal, teraz właśnie nieszczęsny Nawalny, a więc jest to metoda załatwiania porachunków przez Putina z opozycją. Tak nie może być w Europie, chyba że uznamy, że Rosja to Eurazja. Natomiast gdzieś to w momencie, kiedy Rosja słabnie ekonomicznie, kiedy traci wpływy w tych swoich tradycyjnych strefach wpływów, jak Azja Środkowa, jak Kaukaz Południowy, jak Europa Środkowo-Wschodnia i dawne sowieckie republiki.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego ma zostać przekazany rosyjskim władzom. Jak zwykle tego rodzaju pisma czyta również wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie kraju miejscami wzrastające do dużego. Wieczorem w Sudetach możliwy przelotny deszcz i burze. Temperatura od 24-25 stopni na północy, 27-28 w centrum, do 30 stopni na południu. Chłodniej nad morzem, od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany nad morzem i podczas burz okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Od zachodu kraju skręcający na zachodni i północno-zachodni. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1008 hektopaskali.